studiu Tomasz Toborek, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Chciałam dzisiaj porozmawiać o generale Aleksandrze Arkuszyńskim, a takim pretekstem jest trzecia rocznica śmierci. Pan generał zmarł 1 kwietnia 2016 roku. To nie jest postać powszechnie znana, prawda, w dalszym ciągu?
Nie jest, a szkoda, tak, bo to postać wyjątkowa. Żołnierz dwóch okupacji, jak o sobie mówił, zresztą napisał taką książkę Przeciw dwóm wrogom, czyli żołnierz, który walczył w czasie II wojny światowej przeciwko Niemcom, a później także w 1945 roku podjął walkę z nowym zniewoleniem, z nową sowiecką władzą. Myślę, że jest to też o tyle interesujące, że był jednym z tych, którzy znaleźli się gdzieś tak na pograniczu w 1945 roku. Teraz popularny jest temat chociażby żołnierzy wyklętych. Generał Arkuszyński był kimś pomiędzy. Nie był wśród tych, którzy w roku 1945 zdecydowali się natychmiast na ujawnienie i zrezygnowali z walki, ale nie był też wśród tych, którzy zdecydowali się na taką, powiedziałbym, z dzisiejszego punktu widzenia straceńczą walkę do końca. W 1945 roku po amnestii zdecydował się jednak na ujawnienie, o czym jeszcze pewnie będziemy mówić, ale początkowo podjął walkę, dopiero później jakby zmienił zdanie, obserwując rozwój sytuacji w Polsce, więc jest też spośród tych, których, tak jak nieostry jest ten termin żołnierze wyklęci, to on się też swoją postawą też powoduje, że nie do końca wiemy, czy zaliczyć go do nich, czy nie.
No właśnie, do tej sytuacji po 1945 roku rzeczywiście za chwilę wrócimy. Ja bym chciała jeszcze tak właśnie parę słów powiedzieć o no jakby jego wcześniejszych działaniach, tak? Bo w zasadzie przeszedł cały taki szlak bojowy od 1939 roku.
Tak, no u siebie w rodzinnych stronach w Dąbrowie nad Czarną się urodził, to okolica Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego, tam później działają bardzo silne oddziały partyzanckie, cały okręg Łódź Armii Krajowej i jego działalność ta wojenna, partyzancka, związana jest właśnie z tamtym terenem. Część okręgu łódzkiego to było ziemie wcielone do Rzeszy, gdzie właściwie partyzantki jako takiej nie było. Natomiast tam w okolicach Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego był taki jedyny obszar, gdzie w okręgu łódzkim stworzono oddziały partyzanckie, stworzono bardzo silny 25. Pułk Piechoty. No tam były też oczywiście warunki terenowe, tereny leśne w okolicach wspomnianego Opoczna, Tomaszowa, Mazowieckiego, Spały i tam ta działalność partyzancka była oczywiście możliwa. I też on do tej działalności się natychmiast jako włączył. Zresztą on też był podoficerem rezerwy, skończył kurs podchorążych rezerwy piechoty przed wojną, w związku z czym został zmobilizowany. W czasie kampanii polskiej 1939 roku on był zmobilizowany, był na stacji kolejowej w Skierniewicach, tam po zbombardowaniu przez Niemców zakończył swoją działalność. We wrześniu natychmiast jednak zgłosił się, jakby szukając tego, co tej dalszej drogi, tak, co w tej sytuacji należało robić, do konspiracji, wtedy jeszcze do Służby Zwycięstwo Polski, bo taka była pierwsza nazwa tej ogólnopolskiej struktury konspiracyjnej. Tam w swoich rodzinnych stronach zaczął działalność. Bardzo szybko się okazało, że ma dużo talenty konspiracyjne, a też te, nazwijmy to, partyzanckie, do takiej walki liniowej. Był, szybko został dowódcą plutonu i okazało się, że nie tylko zachowuje go duża odwaga, ale też taki jakby rozsądek, no właśnie, opanowanie,
tak,
które...
No, spokój, tak podkreślano. Tak,
tak, które powinny cechować dowódcę. On zresztą zawsze był takim człowiekiem bardzo stonowanym, wyciszonym. Także tej później tej działalności kombatanckiej, jakby nie wspominając o swoich zasługach, chociażby taka bardzo duża skromność, mało mówienia o sobie, taki konkret we wszystkim tym, co robił. No i szybko okazało się, że nadaje się na dowódcę. Naprawdę szybko został najpierw zastępcą dowódcy oddziału Wicher, a później już samodzielnym dowódcą w oddziale Grom i jakby przeszedł cały szlak bojowy tego wspomnianego 25. Pułku Piechoty. Pamiętajmy, że to mówimy już o czasach raczej 42 połowa 42, 43, a najbardziej 44 rok, bo czasem nam się kojarzy ta partyzantka, że ona gdzieś tam powstała natychmiast po po wkroczeniu Niemców i te działania zbrojne były przez cały czas okupacji, nie, to raczej 43 rok tak naprawdę te wszystkie działania dywersyjne się zaczynają i tu już na tym terenie nasilenie tych działań jest wtedy i właściwie we wszystkich tych najważniejszych uczestniczy Aleksander Arkuszyński, no wtedy podporucznik jeszcze.
Czy rzeczywiście ten 25. Pułk Piechoty Armii Krajowej, przeczytałam, to wówczas była taka, można powiedzieć, największa jednostka partyzancka po tej lewej stronie Wisły?
No tak, bo no oczywiście na wschodzie jednostki były większe, natomiast tutaj warunki były o wiele trudniejsze. Zresztą pamiętajmy, że no, to był pewien proces i w miarę posuwania się Sowietów na zachód, ta możliwość działalności tej zbrojnej, możliwość koncentracji dużych oddziałów no była coraz mniejsza. Tak? Nie decydowano się na utrzymywanie w tych warunkach już tej też otwartej walki z Niemcami, z wycofującymi się Niemcami, tak dużych jednostek. Więc to było 1200 osób, zdecydowanie największa taka formacja i no, aktywnie uczestnicząca w starciach z Niemcami.
No właśnie, w takim razie jak to było z tym ujawnieniem się? Czy ujawnił się tak jak większość żołnierzy?
W pierwszym momencie tak zwana niepodległość, czy odzyskanie niepodległości, czy wyzwolenie, jak to niektórzy określają. Co do tego wydarzenia Aleksander Arkuszyński stracił złudzenia bardzo szybko, ponieważ w momencie wkroczenia Sowietów na tę ziemię przypadkowi żołnierze Armii Czerwonej zastrzelili brata Aleksandra Arkuszyńskiego, który najprawdopodobniej no, posiadał przy sobie zegarek, coś, być może coś innego cennego, być może w jakiś sposób mi się nie podobał, więc no, takie wydarzenie tragiczne, traumatyczne od razu no, nastawiło go do tego, w jaki sposób mogą w Polsce postępować Sowieci, ale to oczywiście było te indywidualne losy, indywidualna tragedia. Oczywiście zdawał sobie też sytuację, jak politycznie rozwija się, zdawał sobie sprawę, jak politycznie rozwija się sytuacja. I przez pierwszy czas po wkroczeniu Sowietów zastanawiał się nad tym, jak zachować się w nowej sytuacji. Nie planował od razu konspiracji, no jednak nachodzenie jego domu przez funkcjonariuszy UB, próby aresztowania zmusiły go do powrotu do konspiracji. Razem z dowódcą łódzkiego KDW, kierownictwa dywersji, Adamem Trybusem Gajem, no zdecydowali, że trzeba wrócić do walki konspiracyjnej. Przede wszystkim z takim akcentem no, samoobrony, bym powiedział. Nie takiej walki właśnie do końca, czy walki nawet nacechowanej bardzo ideologicznie tą niezgodą na tą nową Polskę, ale także z takiego zwykłego aspektu samoobrony, jeżeli żołnierze Armii Krajowej są represjonowani, aresztowani, nierzadko skrytobójczo mordowani, no to trzeba podjąć walkę. I on się decyduje na starcie zbrojne z władzą komunistyczną. No i no, przede wszystkim dochodzi do tej najsłynniejszej akcji na Urząd Bezpieczeństwa w no Pabianicach w czerwcu 1945 roku, gdzie przetrzymywani byli polscy patrioci, byli żołnierze Armii Krajowej. Arkuszyński dowodził jedną z grup, która uderzyła, dużo powiedziane, która no przeprowadziła właśnie tę akcję.
Bez
tak?
wystrzału,
bo to przy pomocy
tak.
fortelu było. Mm-hmm. Oni przebrani w mundury Ludowego Wojska Polskiego, natomiast jeden zakrwawiony, przebrany za oficera NKWD, przy pomocy jakby którego, udając, że jest on właśnie rannym oficerem NKWD, namówiono, zmuszono obsługę tego posterunku do otworzenia bramy. No a w ten sposób sprawy potoczyły się szybkiej. Rozbrojono wszystkich funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, których pozamykano w tych celach, w których wcześniej siedzieli akowcy. Podstęp się udał, akcja się udała. Tak jak pani powiedziała, nie było jednego wystrzału, nie było żadnej ofiary. Jeden wystrzał był na wiwat po udanie przeprowadzonej akcji, za którą zresztą jeden z żołnierzy został zrugany przez Arkuszyńskiego, bo to było no, pewna niesubordynacja. No więc piękna akcja, która pomogła uwolnić przyjaciół, towarzyszy broni z ubeckiego więzienia. Ale później nie zdecydował się, tak jak już mówiliśmy, na kontynuowanie walki. No, powody były różne, przede wszystkim zmiana troszkę sytuacji politycznej, albo raczej wydawało się, że nadchodzi zmiana sytuacji politycznej, powołanie tymczasowego rządu jedności narodowej z przedstawicielami opozycji, tak, tej sił niekomunistycznej. Było jakimś takim kokietowaniem podziemia, no i jakimś tam no, gestem ze strony władz komunistycznych. Oczywiście wszystko okazało się fikcją i wiemy, jak później potoczyły się wypadki, no ale wówczas część z żołnierzy, byłych żołnierzy Armii Krajowej uważała, no, że trzeba spróbować. Tak zdecydował zresztą ten bezpośredni przełożony Arkuszyńskiego, Adam Trybus-Gaj, który wysłał do premiera Osóbki Morawskiego takie pismo, w którym deklarował chęć ujawnienia żołnierzy AK w zamian za to, że nie będą oni represjonowani, że żołnierze AK nie będą karani za wykonywanie rozkazów dowódców, no, rzecz zupełnie normalna w tym wypadku. Otrzymał taką obietnicę, taką deklarację, no, w związku z czym zdecydowano się na ujawnienie i zakończenie walki.
Niestety został zatrzymany, tak? Aleksander Arkuszyński był więziony, był proces, tak?
Tak, to jest historia no wielu żołnierzy Armii Krajowej, którzy zdecydowali się na ujawnienie. Pamiętajmy o tym, że pan Arkuszyński nie tylko zdecydował się na ujawnienie, ale też wziął udział w pracach komisji tej amnestyjnej, czy komisji likwidacyjnej Armii Krajowej, czyli tej, do której zgłaszali się byli żołnierze AK, no, deklarując rezygnację z walki, zdając broń. Zdecydował się tą pracę, chociaż było to dla niego bardzo trudne, jak wspominał w swoich relacjach, jak no, odpisywał to z poczuciem pewnej moralnej klęski, to robi, ale nie widział innego wyjścia. Uważał, że trzeba przede wszystkim ratować, jak pisał, wspaniałą polską młodzież, która nie powinna się wykrwawiać. Wziął udział w pracach tej komisji i później na jakiś czas wrócił do normalnego życia. To było aż 3 lata. On zaczął studia na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. Przed egzaminem dyplomowym, kiedy układał sobie życie, również prywatne, ożenił się, dowiedział się, że zostanie ojcem niedługo, a został aresztowany, osądzony za rzekome rozstrzelanie sowieckich skoczków w czasie działań wojennych, co było kompletną bzdurą. Zresztą nie przyznawał się do tego konsekwentnie. No i można łatwo powiedzieć, że no, nie został skazany, tak, nie otrzymał wyroku, ale on w śledztwie spędził prawie 2,5 roku. To jest rzecz niewyobrażalna. Jeszcze w tamtych czasach nie wiadomo, jak wyglądały wówczas komunistyczne śledztwa. No ale wyszedł z więzienia, no i później oczywiście jego historia to są kolejne podobne losy, jak losy wielu innych byłych hakowców, kłopoty z otrzymaniem pracy, przeprowadzanie się z miasta do miasta, z miejsca na miejsce, gdzie można otrzymać jaką pracę, próby powrotu na studia. Udało mu się to według takiego, jakby jak po wyjściu z więzienia otrzymał coś takiego jak nakaz podjęcia pracy i jakby ten nakaz podjęcia pracy spowodował, że później udało mu się najpierw skończyć studia i rozpocząć pracę. Tamta Polska nie odwdzięczyła mu się za te zasługi, które miał w czasie okupacji hitlerowskiej. Na szczęście no, dożył prawdziwie wolnej Polski. Tutaj został generałem i był już honorowany jako prawdziwy bohater.
Mówiło się, że szczególnie właśnie no, władze te powojenne nie mogły darować mu właśnie tej akcji z odbiciem żołnierzy Armii Krajowej.
No, nie mamy na to jakby potwierdzenia na papierze, to trzeba tak powiedzieć, no ale nie wyobrażam sobie, żeby no, nie w tych represjach w stosunku do Aleksandra Arkuszyńskiego no, władze właśnie nie brały tego pod uwagę. No i tego, jaką no, kompromitacją i upokorzeniem była dla nich tamta akcja. To było coś, do czego oni się nie przyznawali. To jest rzecz, których nawet nie ma za bardzo w dokumentach. Nawet przed sobą nie do końca chcieli się, jak się czytam tym raporty z tamtego czasu, jakieś dokumenty, to bardzo rzadko się pojawia ten motyw akcji na więzienie w Pabianicach. To dość ciekawa rzecz też. Nie odwoływano się do tego, natomiast no, bardzo długo panu generałowi nie pozostawiano spokoju w związku z tym, w związku z jego przeszłością. Pomimo tego, jak mówię, że no, był jedną z tych osób, które chciały wrócić do normalnego życia, uważały, że no, jednak to jest naturalne.
Tak sobie właśnie pomyślałam, że rzeczywiście o takich akcjach do tej pory niewiele się mówiło. My w zasadzie dopiero teraz je poznajemy. Tak mi się teraz przypomniał ten mały arsenał również z Łowicza. No to są takie niesamowite historie, które się wtedy działy i no rzeczywiście właściwie świadectwo tylko dawali sami uczestnicy, tak, tych akcji.
No to mamy do czynienia z tą konspiracją antykomunistyczną, która przez kilkadziesiąt lat była zakłamywana. Wydarzenia, o których się nie mówiło. No, Łowicza, Pabianic, można przypomnieć Radomsko, też oddziały Warszyca, gdzie rozbijały miejski areszt. Zresztą ten sam, który rozbijały wcześniej w czasie wojny i uwalniały Polaków z rąk Niemców. To też taki smutny paradoks. Więc takich wydarzeń było w skali kraju bardzo dużo. Trzeba mówić dużo też o tym aspekcie samoobrony, tak, wśród żołnierzy, byłych żołnierzy Armii Krajowej, czy też innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie próbuje się po prostu swoich kolegów z konspiracji uwalniać, ratować. Wiemy, w jaki sposób byli oni traktowani przez funkcjonariuszy UB, torturowani, często dłuższy pobyt w więzieniu, w areszcie oznaczał, no jeżeli nie śmierć, to utratę zdrowia przy torturach, znęcaniu się. Pamiętajmy o tym, więc chciałem też jakby najszybciej tych ludzi z tych ubeckich rąk wydostać. Stąd takich akcji było wiele. No i rzeczywiście o nich się nie mówiło, no bo też jeżeli już były udane, no to były jakiegoś rodzaju upokorzeniem i porażką tamtej władzy, a też no, nie chciano o tym, żeby mówić, co działo się w tych aresztach, tak, w jaki sposób traktowani byli więźniowie.
No właśnie, ja też gdzieś szukając informacji o właśnie Aleksandrze Arkuszyńskim, przeczytałam, że tam rzeczywiście po wyprowadzeniu tych więźniów wielu było tak skatowanych, bo podjechano chyba jakimś samochodem ciężarowym, tak, że wielu o własnych siłach nie mogło dojść w ogóle do tego auta.
Taka była wówczas norma, niestety, no to trzeba powiedzieć. Przyzwolenie dla funkcjonariuszy do znęcania się nad aresztowanymi członkami podziemia, no było takim czymś oczywistym, niepisanym, tak, ale które no, było nagminne. Mamy szereg takich relacji osób, które no, więzione były same i przeżyły, tych, którzy przebywali w celach z więzionymi żołnierzami, jaka wreszcie też sporo było przecież tak zwanych wtyczek, mówiąc kolokwialnie, podziemia w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa, w aresztach, i oni też przekazywali relacje o znęcaniu się i torturowaniu tych przetrzymywanych, więzionych żołnierzy.
Znalazłam taką informację, że rzeczywiście generał już w tym momencie, kiedy studiował i wydawało mu się, że będzie mógł spokojnie żyć, no też już był obserwowany i jego koledzy z najbliższego otoczenia no też sprzedawali informacje na jego temat. Tak.
No, pamiętajmy, że to były koniec lat 40., lata 50., no to jest czas tej najmocniejszej inwigilacji, gdzie szuka się w tych środowiskach byłych niepodległościowych osób, no, które się złamią, tak, które będą donosiły na kolegów, przyjaciół z konspiracji. W każdym takim środowisku szukano jakiejś osoby, najlepiej dla funkcjonariuszy UB, żeby były dwie, bo wtedy można było nawzajem kontrolować to, co one przekazują, zeznają. Więc ta wiedza o działalności środowisk, wiadomo, że to byli ludzie, którzy są potencjalnie ciągle no, może nie niebezpieczni już wówczas dla tej władzy, ale no, są tym przeciwnikiem, który nie zgadza się na taką Polskę, jaką wprowadzili na sowieckich bagnetach komuniści. No, w związku z tym oni byli w pierwszym rzędzie inwigilowani, obserwowani. Wśród nich szukało się tych, którzy zdradzą. I no, udawało się to niekiedy, bo ludzie zmęczeni tą konspiracją, tą ciągłą inwigilacją, trochę pogodzeni z losem na początku lat 50. było już wiadomo, że nie ma szans przez najbliższe lata na inną Polskę, nie ma szans już na trzecią wojnę światową, nie ma już szans na wolne wybory. Stało się oczywiste, że właściwie znajdują się w rękach tej nowej władzy skazani na jej łaskę i niektórzy ulegli. Udawało się czasem także w otoczeniu Aleksandra Kuszyńskiego znaleźć takie osoby, które donosiły. Chociaż tutaj jakaś skala inwigilacji nie była ogromna.
To na koniec zapytam jeszcze, pan panie Tomaszu na pewno spotykał się z panem generałem, rozmawiał z nim. Czy w nim, tak się zastanawiam właśnie, był jakiś taki żal, że ta Polska go tak długo nie doceniła, czy raczej on nie bolało go to.
Wydaje mi się, że on traktował to swoje doświadczenie, to swoje cierpienie jako coś naturalnego. Nie miał w sobie jakiegoś takiego żalu i skargi na los. Może też dlatego, że no doczekał tej wolnej Polski i został już i w niej uhonorowany i doceniany. Myślę, że ważną sprawą było dla niego to, że po prostu można było już mówić prawdę o Armii Krajowej i sam fakt to, że on brał udział w tym upamiętnianiu, napisał dwie książki, no przede wszystkim tą książkę Przeciw dwóm wrogom, opisującą jego działalność podczas dwóch okupacji i był współautorem historii wspomnianego 25. Pułku Piechoty. To, że mógł upamiętnić działalność całego pułku i swoich kolegów i tych, którzy nie doczekali wolnej Polski, myślę, że też było dla niego bardzo ważne. Był jednym z tych, którzy, no jak to się mówi, nie wypinali piersi do orderów, odznaczeń, tylko starali się upamiętnić swoich kolegów, przypominać o nich, nie przeceniał swojej działalności. Był do końca życia człowiekiem bardzo takim skromnym, spokojnym, niekonfabulującym na temat swojej działalności, co często się zdarza wśród osób po tylu latach, które gdzieś tam działały, coś robiły w konspiracji, ale to różnie wyglądało. Tymczasem w jego przypadku, kiedy miał ogromne zasługi i narażał się w sposób bezprzykładny, on starał się upamiętnić, opisać pewne wydarzenia, ale na pewno nie z sobą w roli głównej.
Bardzo dziękuję. W takim razie moim gościem był dzisiaj Tomasz Toborek z Instytutu Pamięci Narodowej, a wspominaliśmy postać generała Aleksandra Arkuszyńskiego, pseudonim Maj. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję pięknie.